Jesteśmy razem. Ja właśnie przed chwilą się przedstawiłam, Magda Duda, ale jest dzisiaj też z nami psycholog i psychoterapeutka Agata Wilska.
Dobry witam, wieczór. Dobry wieczór.
Chciałam powiedzieć dzień dobry, ale już jest późno. Dzisiaj porozmawiamy o takiej rzeczy, która mam wrażenie wychodzi z lodówki czasami, czyli o uważności. W świecie takim psychologicznym, czy w ogóle w czasopismach, też często skierowanych do kobiet, ta uważność bije po oczach, bo wszyscy teraz mówią o uważności, piszą, są kursy specjalne, dlatego będziemy się dzisiaj tym zajmować. I najpierw zrobiliśmy taki eksperyment. Zapytaliśmy mieszkańców naszego regionu, bez wtajemniczania ich w kontekst tego słowa uważność, co to właściwie jest.
Trudne pytanie bardzo. Uważność, no, różne może mieć znaczenia. No, po prostu jakieś skupienie na czymś i taka właśnie postawa skupienia i dostrzegania różnych rzeczy.
Nie no, raczej stawiam sobie jakiś wielki tam cel i dążę do niego małymi kroczkami. Przez to zauważamy detale, tak? Bo ogólnie dążymy do jednego, ale wcześniej stawiamy sobie jeszcze tam jakieś poprzeczki, tak?
No, że jestem na tyle skupiona, że jestem w stanie zauważyć jakieś konkretne rzeczy, drobne szczegóły.
Umiejętność skupienia się i oceny danej sytuacji, nie wiem, w stosunku do jakichś tam oczekiwań czy wymagań.
Dla mnie uważność to jest raczej umiejętność oceny konkretnej sytuacji, zwracania uwagi na szczegóły przy danej sytuacji.
Właśnie taka uważność musi być aktywowana świadomie, bo to, że się jakieś rzeczy i procesy rejestruje w podświadomości, to co nie jest uważność. No chociaż jest to faktem, ale właśnie uważność, no, to jest taki świadomy proces, że coś się robi tak, no właśnie świadomie.
Z takimi detalami zależy, na przykład idąc na przykład ulicą, widzę, że są różne grupy etniczne, które zwraca się różnie uwagę, tak? Są na przykład, tak? Ewentualnie jest, nie wiem, promocja na jakieś głupie klapki, jest problem złego traktowania innych grup etnicznych, ludzi, nie wiem, no kopanie bezdomnego czy tego typu rzeczy, tak? To zależy tylko od sytuacji. Możemy to zapamiętać, możemy z tym nic nie zrobić, możemy tego nie zauważyć, możemy zwrócić na to uwagę. Zależy od człowieka tak naprawdę.
Różne skojarzenia. Czy o tej uważności dzisiaj będziemy rozmawiać? Co to w ogóle jest? Czy tutaj mieszkańcy naszego regionu wiedzą, co to jest uważność w tym psychologicznym, powiedzmy, sensie?
Tak, bardzo wiele odpowiedzi właściwie mówi o tym, czym jest uważność, bo oczywiście tych definicji jest sporo, ale powiedziałabym, że uważność to jest bycie obecnym w każdej chwili, w każdym momencie, tak? Z tym, co jest w nas i co jest na zewnątrz. I tutaj nasi mieszkańcy używali takich słów, że jest to postawa skupienia, jak najbardziej, że jest to postawa dostrzegania różnych szczegółów, różnych rzeczy, jak najbardziej, że jest to aktywowane świadomie, doskonale, tak dokładnie jest. Jeden z mieszkańców powiedział o tym, używał takich słów, że jest to ocena według wymagań, oczekiwania i to jest właśnie to, czym uważność nie jest. Nie jest oceną, nie jest oczekiwaniem, no ale o tym może za chwilę, jak będziemy bardziej szczegółowo, natomiast bardzo wiele rzeczywiście tutaj odpowiedzi w punkt.
No właśnie, to co to jest ta uważność, która jest teraz niezwykle modna i dlaczego wszyscy terapeuci świata mówią nam, że powinniśmy być uważni? To nie jesteśmy?
Uważność jest znana od 2500 lat. Buddyści dzięki medytacjom właśnie praktykują uważność, uczą się tej uważności. Uczą się pracy nad umysłem po to, żeby być uważnym jak najczęściej, a najlepiej w każdym momencie naszego życia. Jesteśmy uważni, myślę, każdy z nas miał momenty uważności i myślę, że takie momenty szczególnie pamięta, takie momenty szczególnie są dla nas cenne. Na przykład pamiętamy, że byliśmy kiedyś na wakacjach i że tak pięknie świeciło słońce, albo że tak nam smakowały nie wiem, te kalmary z białym winem. To są takie właśnie momenty, kiedy my byliśmy absolutnie zanurzeni w tu i teraz, zaangażowani w tą chwilę, która trwa, z ciekawością, bez specjalnych ocen, bez oczekiwań, bez porównań, bez obaw. Po prostu byliśmy zatrzymani w tym momencie i doświadczaliśmy w pełni tego, co się dzieje w nas, w naszych emocjach, w naszym ciele, w naszych myślach i tego, co na zewnątrz.
Ale my tego nie robimy na co dzień, to dlatego to jest teraz takie modne, czy to jest po prostu jakaś kolejna taka fala właśnie psychologicznej mody, która gdzieś tam sobie przepływa, czy to jest coś, co my zatraciliśmy w XXI wieku?
Ta moda nie wzięła się znikąd. Ta moda wzięła się stąd, że terapeuci też zaczęli zauważać, że jesteśmy my wszyscy coraz bardziej spięci, że jesteśmy tak naprawdę na wpół przytomni, że przebiegamy przez to życie od zadania do zadania, że się bardzo rzadko zatrzymujemy, że bardzo rzadko doświadczamy tak naprawdę, że bardzo rzadko podłączamy zmysły pod różne sytuacje, że jesteśmy oddzieleni od swoich ciał, że jesteśmy oddzieleni od swoich emocji, od swoich myśli i że tak naprawdę z jednej strony właśnie jesteśmy tacy, jak powiedziałam, nieprzytomni, trochę jak lunatycy funkcjonujemy, a z drugiej strony jesteśmy bardzo pobudzeni i ta mieszanka jest dla nas bardzo szkodliwa i uważność jest tutaj lekiem na to, żeby być w lepszym kontakcie ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami, żeby być w lepszym kontakcie z innymi ludźmi, żeby być w lepszym kontakcie ze światem w ogóle.
A powiedziała pani, że jesteśmy pobudzeni, to znaczy nie potrafimy zatrzymać się na chwilę, bo mamy wrażenie, że coś trzeba dalej robić i ja nie mogę sobie posiedzieć pół godziny i nic nie robić, bo muszę jeszcze zrobić to, to, to i to. To o to chodzi?
Absolutnie tak. Jesteśmy pobudzeni, ponieważ mamy bardzo wiele zadań do wykonania, ponieważ się cały czas spieszymy w tym życiu, tak? Dlatego jesteśmy pobudzeni. Właśnie buddyści, którzy, tak jak już wspomniałam wcześniej, wpadli na tą uważność, że ona jest taka ważna i cenna. Mówią o tak zwanym umyśle małpy, który ciągle gdzieś skacze, ciągle coś robi, ciągle działa, tak? A żeby być uważnym, rzeczywiście to zatrzymanie jest na takim warunkiem koniecznym, jeszcze niewystarczającym, ale koniecznym, żeby zatrzymać ciało, potem zatrzymać umysł.
Zastanawiam się, jak mamy to zrobić, kiedy na przykład jest niedziela, prawie noc i my jeszcze na przykład leżymy w łóżku, nie śpimy i się zastanawiamy tak, ja muszę jutro zrobić to, 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 tu mam takie zadania w pracy, potem dziecko trzeba odebrać z przedszkola, a samochód do mechanika, no to ja nie wiem, gdzie tu jest ten, gdzie jest przestrzeń na tę uważność?
No, przestrzeń jest właśnie w tym, żeby zauważyć to, że tak się dzieje. Zauważyć to, że właśnie leżymy, że mogłoby być przyjemnie, a że nasz umysł wybiega znów w przyszłość. Tak, my z reguły albo jesteśmy w przeszłości, wspominamy, albo jesteśmy w przyszłości i mamy mnóstwo planów, obaw, napięć. Jeśli zauważymy ten moment i można powiedzieć, że tak trochę wyjdziemy z siebie, staniemy obok i zobaczymy, że co robimy, to dajemy sobie szansę na to zatrzymanie. Dajemy sobie szansę na takie przełożenie zwrotnicy. Okej, tak, myślę znowu o tym, co jutro. To może się zatrzymam, może posłucham swojego oddechu. Oddech jest takim, powiedziałabym, pierwszym narzędziem, które mamy na podręczniku zawsze, żeby właśnie nas zatrzymać w chwili obecnej. Zwrócenie uwagi na swój oddech. Jestem przekonana, że teraz, jak słuchacze nas słuchają, rzadko kto zwraca uwagę na to, jak oddycha. Płytko, głęboko, szybko, wolniej. I już zatrzymanie się na oddechu, zwrócenie uwagi na oddech już nas zatrzymuje w tu i teraz. Możemy zastanowić się, co słyszymy, co czujemy węchem, co czujemy w ciele i to już jest to, co możemy zrobić.
Wyobraziłam sobie teraz taką sytuację, jaka moim zdaniem ma miejsce w prawie każdej chyba polskiej rodzinie, czyli na przykład spożywanie posiłku przed telewizorem. Tak. To robimy wszyscy nagminnie I czy uważność też może się zawierać w tym, że na przykład wyłączamy telewizor, jesteśmy sobie z rodziną i po prostu smakujemy jedzenie?
Absolutnie tak. Metoda pracy z umysłem właśnie nad tym, aby być bardziej uważny, metoda mindfulness, o której też powiemy sobie później, uczy też właśnie poprzez uważne jedzenie, tej uważności w ogóle w życiu codziennym. I w jednej z książek twórcy takiej metody redukcji stresu opartej na uważności, pan się nazywa John Kabat-Zinn, bardzo polecam, żeby to nazwisko zapamiętać, bo naprawdę cenne dzieła wychodzą spod jego, jego ręki, jego i jego zespołu. Właśnie w swoich książkach przedstawia takie ćwiczenie, tak, do przeprowadzenia na sobie, właśnie delektowania się jedną rodzynką. I tutaj sugeruję, żeby poświęcić temu 15 minut. No 15 minut na zjedzenie jednej rodzynki może wydawać się dość sporo.
No właśnie.
Ale ja sobie przeprowadziłam na sobie ten eksperyment i muszę powiedzieć, że naprawdę zachęcam. To, ile można odczuć smaków, tak? Najpierw faktura, zapach, potem smaki. No to naprawdę... Naprawdę polecam, żeby przetrenować na sobie. To jest bardzo ciekawy eksperyment.
To zastanawiam się, ile by czasu zajęło zjedzenie całego obiadu.
No, wiadomo, że takie eksperymenty służą temu, żeby potem ciut wolniej, ciut uważniej, tak, ciut bardziej świadomie. No, bo wiemy, jakie są czasy i być może trudno jest rzeczywiście w każdym momencie w taki sposób, ale... To nie znaczy, że nie możemy w ogóle, albo że nie możemy częściej niż aktualnie.
Bo jakoś pojawiła mi się teraz taka myśl, że czasy są wyjątkowo trudne, no bo ten kapitalistyczny świat to wymaga od nas tego, żebyśmy po pierwsze zarabiali dosyć dużo pieniędzy, no bo też dookoła wszystko jest drogie i kiedy zakładamy rodziny, kupujemy mieszkanie, potem trzeba wychować dzieci i też mieć na to pieniądze, to myślimy właśnie cały czas przyszłościowo, co ja teraz mogę zrobić, żeby zarobić to, to, to. W pracy też wymaga się od nas zadaniowości. Nie wymaga się, to znaczy, no to nawet chyba jest źle widziane, zwłaszcza w dużych korporacjach, chociaż może one są trochę demonizowane, no ale to jednak ziarenko prawdy jest pewnie w tym, że jest nastawienie totalnie na wynik, więc nie możemy sobie w pracy pozwolić na uważność i na przykład przez 15 minut dotykania klawiatury, kiedy piszemy coś na przykład w pracy, ale czy w domu, na przykład przed snem, moglibyśmy coś dla siebie zrobić właśnie w tym temacie?
Tak naprawdę... W każdym momencie możemy być uważni. Pewne momenty rzeczywiście są bardziej wymagające. Tak?
No tak.
Na pewno sytuacja, w której na przykład gotujemy obiad, obok w pokoju bawią się dzieci, są dość głośno, jeszcze dzwoni telefon. To jest sytuacja znacznie bardziej wymagająca, ale tak naprawdę w każdym momencie możemy być uważni. Te eksperymenty 15-minutowe z jedzeniem rodzynki, one służą tylko temu, żeby zrobić coś inaczej niż do tej pory, żeby zwrócić na coś uwagę. Potem może się okazać, że my tą rodzynkę możemy jeść w naturalnym dla nas tempie, ale z zupełnie innym zaangażowaniem, z zupełnie inną przytomnością umysłu. Możemy w ogóle zarejestrować, że to robimy. My bardzo wiele rzeczy robimy automatycznie. I uważność jest też takim właśnie wyjściem z tych automatyzmów. Jednym z takich też ćwiczeń uważności jest właśnie zrobienie czegoś inaczej niż zwykle. Idź do pracy inną drogą. Ugotuj obiad trochę w innej kolejności niż zazwyczaj to robisz. Bo jeśli robimy coś inaczej, to siłą rzeczy no, to nas zmusza do tego, żeby być bardziej uważnym, tak? Bo nie znamy tej drogi, bo możemy się pomylić. I to powoduje, że jesteśmy naprawdę zaangażowani w ten moment i w tą czynność. Ci, którzy rzeczywiście pracują w ten sposób ze swoimi umysłami, brzmi to może jakoś górnolotnie, ale też nie jest to aż takie trudne. No mówią o tym, że naprawdę zwykłe mycie naczyń może być spektaklem, który się przed naszymi oczami odbywa. I nie musimy tego robić dłużej. Uważniej, po prostu uważniej.
Co jest w tym złego, że my mamy jakieś, nie wiem, swoje metody na gotowanie obiadu, sprzątanie mieszkania, robimy to wiele, wiele lat, więc trudno, żebyśmy byli uważni za każdym razem, kiedy odkurzamy dywan. Co może nam grozić, jeżeli my faktycznie tej uważności w swoim życiu mamy bardzo, bardzo mało?
Jeśli nieuważnie odkurzamy dywan, to jeszcze nie jest takie groźne. Poza tym, że możemy niedokładnie odkurzyć, tak? Oczywiście w automatyzmach nie ma nic złego, o ile te proporcje pomiędzy tym, co robimy automatycznie, a co nie, są na korzyść tego, co robimy nieautomatycznie. Bo jeżeli zaczynamy automatycznie żyć,
tak,
to no tak naprawdę nie jesteśmy w kontakcie ze sobą, czyli ze swoimi emocjami, czyli ze swoimi potrzebami, czyli ze swoimi nawet opiniami. Nie jesteśmy w kontakcie tak naprawdę z innymi ludźmi. Nie jesteśmy w stanie stworzyć głębokiej relacji, właśnie opartej na zaangażowaniu, na uważności, na zaciekawieniu się drugą osobą. Tak naprawdę osoby, które które spotykam w pracy, które mówią o tym, że żyją jakoś mało uważnie, a przychodzą i już to wiedzą, albo to w wyniku naszej pracy się klaruje, że tak trochę przemykają przez to życie jakoś zamknięci na to, co się dzieje z nimi wewnątrz i na zewnątrz. No mówią tak naprawdę o jakiejś jałowości życia, o tym, że to życie takie się wydaje im powierzchowne, bez smaku, bez zapachu, że no okej, realizują jakieś zadania, ale właściwie co z tego? Brakuje im radości, brakuje im zabawy, brakuje im przyjemności, brakuje im tak naprawdę głębokiej więzi ze sobą, z innymi. No, że to wszystko jest takie...
Takie sobie.
Takie sobie. Stąd też tak o krok do już też poważniejszych zaburzeń, chorób, tak, depresji. No bo jeśli coś nie ma smaku, no to pojawią się takie pytania właściwie, po co to robię, po co żyję, po co wstaję codziennie. Więc takie nieuważne życie, życie automatyczne, no naprawdę ma poważne konsekwencje.
Tak sobie myślę, że być może do takiego nieuważnego życia też nas popycha ta kultura sukcesu. Mnóstwo jest teraz osób, które mówią, że słuchaj, możesz wszystko, możesz osiągać miliardy dolarów, musisz się skupić na celu i jesteś zwycięzcą, prawda? Pamiętamy ten teraz już bawiący nas filmik, ale to pewnie ta osoba, która umieściła go w internecie, to też pewnie nieświadomie nawet była zaprogramowana na jakiś tak. sukces. Czyli, czy to musi być tak, że jeżeli będziemy w życiu uważni, jeżeli będziemy się starali poświęcać sobie, naszej rodzinie, właśnie uwagę, to oznacza, że nie wiem, nie odniesiemy jakiegoś finansowego sukcesu, no bo to jednak wymaga od nas dużego poświęcenia, nie wiem, czasu. To oznacza, że nie osiągniemy sukcesu w pracy, która od nas wymaga właśnie nie skupienia się na tym, jak my się dzisiaj czujemy i co jest fajne, tylko na zadaniach, na robocie po prostu.
Kiedy jesteśmy uważni, my nie musimy wykonywać nie wiadomo jakiej gimnastyki i nie wiadomo jakiej ilości ilości czasu poświęcać, żeby po prostu robiąc to, co do tej pory, być uważnym. To tak chciałam tylko zaznaczyć, natomiast to absolutnie nie oznacza, że nie możemy osiągnąć sukcesu. Kiedy jesteśmy uważni, to jesteśmy w kontakcie ze sobą i ze swoimi potrzebami. I jeśli naszą potrzebą jest osiągnięcie sukcesu, to możemy go osiągnąć. Może się okazać tylko, kiedy jesteśmy uważni, że tak naprawdę nie jest to nasza potrzeba. Mhm. Że jest to jakiś wymóg dzisiejszych czasów. Że jest to być może oczekiwanie kogoś w rodzinie, tak, żony, męża, rodziców. Ale że to nie jest nasze. No i wtedy być może okaże się, że nie osiągniemy tego sukcesu, ale nie dlatego, że przeszkodą jest uważność, tylko dlatego, że uważność tak naprawdę podpowiedziała nam to, że to nie jest nasza droga.
Czyli po prostu dowiedzieliśmy się, co my chcemy robić, tak? Tak.
Uważność rzeczywiście... nie jest to bardzo, bardzo trudne, nie jest to bardzo trudne, żeby być bardziej uważnym w naszym życiu, ale wymaga odwagi. Odwagi dlatego, że to jest rzeczywiście zmierzenie się z tym, co jest. Bez uciekania od tego, bez uciekania, bez przyciągania, tak? Jesteśmy z tym, co jest, no i czasem widzimy rzeczy też niełatwe. Bo na przykład właśnie okazuje się, że do tej pory ostatnie 10 lat życia poświęciliśmy na coś, co nie jest nasze. Co jest w sprzeczności z naszymi potrzebami.
Wtedy jest trudno i smutno.
Wtedy jest trudno i smutno. Mhm.
Ale teraz znowu kolejna myśl mi przyszła do głowy, że tak jak pani powiedziała, to trzeba być jakby gotowym na to, żeby zajrzeć pewnie też w siebie, bo patrząc na swoje myśli, patrząc na swoje odczucia, no to okazuje się, że my możemy nie być wcale tacy, jak nam się wydaje, że jesteśmy.
Oczywiście.
Czyli nie, na przykład wydaje nam się, że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi, no bo przecież się staramy codziennie, tak? Mhm. A tutaj mogą się pokazywać jakieś...
wstydliwe.
Tak.
Aspekty nasze same, jak najbardziej. No, myślę, że osoby, które są uważne, widzą, że tak naprawdę jesteśmy bardzo różnorodni. Mhm. Że jesteśmy czasem dobrzy, czasem niekoniecznie. No, tak. Uważność z tym się wiąże.
Czyli jest pewne ryzyko.
Jest ryzyko.
To nie jest takie łatwe i przyjemne, jak nam się wydaje.
Tak, jest ryzyko, że zobaczymy właśnie to, co jest. Że zobaczymy siebie, daną sytuację, taką, jaką ona jest.
I to oczywiście mówimy, że zobaczymy to poprzez nasze myśli, które przychodzą nam do głowy, czy też przez nasze emocje, które czasami wyrażają to, czego myśli nie pokazują
tak.
nam też, prawda?
Bardzo często. Ciało pokazuje na przykład też to, co ciało często wyprzedza nasze reakcje, nawet emocjonalne, nasze myśli.
A no właśnie, bo pani powiedziała, że my jesteśmy odcięci od ciała. Co to znaczy? Tutaj jest generalizacja taka nastąpiła, tak. że żyjemy szybko, jesteśmy odcięci od swoich myśli i od ciała. Właśnie.
Bardzo często widzę to u siebie w gabinecie, kiedy zadaję pytanie moim pacjentom, klientom. Tak pytam, co czują, mówią o jakiejś określonej emocji. Mówię, gdzie czuje pani to w ciele? I widzę, jak się od razu napinają. Mhm. I mówią, ja nie wiem. Są bardzo zaskoczeni, że w ogóle emocje są w ciele. Szukają gdzieś w głowach, tak? Jak to, gdzie? A potem w wyniku naszej pracy okazuje się, że na przykład czują smutek w taki sposób, że czują ucisk na klatce piersiowej. Albo, że jak czują napięcie, to czują jakiś taki węzeł w brzuchu. Albo mają napięte łydki. Albo, że jak się czegoś obawiają, to też mają jakieś odczucia w brzuchu najczęściej, tak? Mhm. Więc na przykład w tym sensie jesteśmy odcięci od naszych ciał, jesteśmy odcięci od potrzeb naszego ciała. Teraz na przykład pracuję z taką panią, właśnie, która pracuje w wspomnianej wymagającej korporacji, mm-hmm. która jest tak odcięta od swojego ciała, że nie jest w stanie ocenić nawet, czy jest głodna, czy jej chce się pić. I uczymy się od takich bardzo podstawowych rzeczy. Mówi, wracam do domu 23 i mąż mnie pyta, czy jesteś głodna, a ja nie wiem. Ja się zastanawiam, czy ja dzisiaj coś jadłam. Jak nie jadłam, to znaczy, że powinnam coś zjeść. Jak jadłam, no to mogę uznać, że nie jestem głodna.
Jak się można nauczyć? Bo jak ktoś stracił to połączenie właśnie ze swoim ciałem, tę umiejętność jakby tak, właściwie bardzo podstawową taką, z którą my się rodzimy i to nie jest żadna filozofia, żeby to czuć, a jednak teraz okazuje się, że jest. Jak można się nauczyć tego? To już tak z ciekawości pytam, poznawania się na nowo, właśnie poprzez uważność, poprzez myślenie, co ja teraz czuję, poprzez zadawanie sobie pytań?
Dokładnie tak, poprzez zadawanie sobie pytań. Tak, co ja teraz czuję, sprawdzanie tego, tak? Na przykład ta moja wspomniana klientka, na przykład, kiedy nie wie, sprawdza. Na przykład zaczyna coś jeść i sprawdza, czy...
Czy jej smakuje, czy chce dalej,
tak? Na przykład. Mhm. No i taką metodą właśnie zadawania pytań, prób i błędów dochodzi najpierw do tego, że tak, uczy się tych podstawowych potrzeb, tak? Chce mi się jeść, chce mi się pić, albo na co mam ochotę, tak? Mówi, że jak zdarza jej się zejść do bufetu i ekspedientka ją pyta, co chce do picia, mówi, zawsze odpowiadam cokolwiek, albo obojętnie. A teraz na przykład uczy się tego, żeby zadać sobie pytanie, na co mam ochotę? Mam ochotę na wodę, mam ochotę na herbatę?
Tak, zamyśliłam się, że to jakby współczuję bardzo tej osobie, ale myślę, że to wielu z nas dotyczy, bo to może też wynikać z tego, że na przykład, kiedy jesteśmy w pracy, czy w ogóle kiedy mamy jakieś zadania do wykonania i jesteśmy głodni, no nie, teraz nie możemy zjeść, nie, odkładamy na później. I jakby ten nawyk powtarzany właśnie być może powoduje to, że to ciało po prostu już nas nie informuje.
Dokładnie,
albo my
tak.
Przestaje nie chcemy go słuchać.
Przestaje nam dawać sygnał. Mhm. Nasze ciała są mądre i się uczą. Mówią, no, ignorujesz, no to się nie będą dopominał.
Ja się też, właściwie to wiem już na pewno po sobie również, że nasze umysły są szalenie mądre i czasami bardziej niż nam się wydaje. I jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, że żyje gdzieś planami albo zadaniami i ciężko mu w ogóle zebrać się do tego, żeby zjeść tę rodzynkę, o której my dzisiaj rozmawiałyśmy, przez 15 minut ją jeść i smakować, no bo to się też może wydawać komuś głupie na przykład, że no co, ja będę takie rzeczy jak dzieci w przedszkolu robił.
Tak.
To kiedy my jesteśmy tak nastawieni do świata, do siebie, to również, nawet jeżeli się zainteresujemy uważnością czy medytacją, to możemy wpaść w pewną pułapkę. I w taką pułapkę, proszę Państwa, wpadają nawet ci, którzy się znają na tych różnych naszych trikach naszego umysłu.
Nikt nie jest od tego wolny.
Niestety.
Od błędów pułapek.
I w taką pułapkę wpadła Magdalena Szpilka, która jest trenerem, która jest coachem i prowadzi vloga i mogą Państwo ją oglądać na YouTubie.
Jedną z takich rzeczy, które czasami użyłam nie tak, jak było to właściwe, to była medytacja. Medytacja jest świetnym narzędziem. Właściwie to nawet nie powinnam tego nazywać narzędziem, bo ona jest po prostu sposobem życia. I dzisiaj rozumiem, co to znaczy medytować, ale kiedyś stosowałam tą medytację po to, żeby po prostu uciec, po to, żeby coś zignorować, po to, żeby mieć chwilę spokoju dla siebie. Chciałam po prostu uciec od tego powalonego, pokręconego życia, od dzieci, które gdzieś tam biegały i krzyczały i nie dawały spokoju. I chciałam usiąść na pół godziny czy na godzinę i po prostu mieć święty spokój. No ale oczywiście, kiedy siadałam do tej medytacji, no to pojawiało się tysiące myśli. To była gonitwa, to był po prostu chaos w głowie. No i ja za wszelką cenę chciałam ten chaos uciszyć. Chciałam się go pozbyć. Miałam tych myśli dosyć. I tak na siłę próbowałam się gdzieś tam od nich oddzielić. W pewnym momencie mojego życia zrozumiałam, że ignorując te myśli, to tak naprawdę ignoruję siebie. Ignoruję to małe dziecko we mnie, które krzyczy uwagę.
No właśnie, i ja się tutaj zastanawiam, co to jest ta prawdziwa uważność, o której my cały czas próbujemy rozmawiać. Wiem, że wiele osób, które na przykład próbują na chwilę skupić się na czymś, właśnie, przepraszam, praktykować tę uważność, doświadczają tego, o czym mówiła Magdalena Szpilka, czyli natłoku myśli. Dużo gorszego niż wtedy, kiedy żyli trybem zadaniowym. I co wtedy zrobić?
Siedzieć z tymi myślami. To tak jak możemy sobie wyobrazić, że medytacja przypomina takie siedzenie i przyglądanie się niebu. I te myśli to są chmury na niebie. I to, co my zazwyczaj robimy, to wodzimy za nimi wzrokiem. Przytrzymujemy się tych myśli. A w medytacji chodzi o to, aby patrzeć w jeden punkt na tym niebie i zobaczyć, jak te myśli przepływają. Chmury, tak? Chmury myśli przepływają. My się nad nimi ani nie zatrzymujemy, nie chwytamy się ich. Pozwalamy, żeby odpłynęły. Jeżeli staramy się te myśli odganiać, jeśli staramy się właśnie intensywnie o nich nie myśleć, no to one, wiadomo, tak, rikoszetem wracają. Ale w momencie, kiedy je po prostu puścimy, zauważymy, że taka myśl się w nas pojawia, puszczamy. Zauważymy, że się inna pojawia. Tak? Nie zatrzymujemy się, nie oceniamy.
Nie wchodzimy w ten myślowy dalej tok, tak?
Tak.
Tylko po prostu przyglądamy się im, tak?
Przyglądamy się przez chwilę i pozwalamy im odpłynąć, odejść, tak? I po czasie zauważamy, że tak naprawdę to myśli, emocje mijają, że czasem może warto się nad nimi zatrzymać, a czasem może właśnie warto się nie zatrzymywać.
Ha, no to nie jest łatwe. To skąd mamy wiedzieć, kiedy się warto zatrzymać, a kiedy jednak puścić?
Kiedy umiemy jedno i drugie, też łatwiej nam jest zdecydować. Problem polega na tym, że my zazwyczaj nie umiemy ich puścić. Natomiast jeżeli mamy takie doświadczenie, na przykład z medytacją, na przykład z metodą mindfulness, że umiemy je zostawiać, tak? Umiemy się z nimi jakoś tam żegnać. Mamy realny wybór w jakiejś sytuacji. Czy ja teraz chcę się temu poprzyglądać, tak? Czy ja chcę to zostawić?
Czyli próbujemy być wtedy panami samych siebie? To jest tak, że wybieramy sobie daną myśl czy odczucie, które nam jakby gra w tym momencie?
Im jesteśmy bardziej elastyczni w różnych zachowaniach, tym rzeczywiście możemy wybierać. Jak pojawiają się w nas różne emocje, nie do końca mamy wpływ na to, jakie się emocje w nas pojawiają. Jakieś oczywiście mamy, bo też emocje wynikają ze sposobu naszego życia, z myśli, jakie mamy, z lektur, jakie czytamy, z ludźmi, z jakimi się spotykamy. Ale w dużej mierze też nie mamy na to wpływu, one po prostu są. Natomiast to, co my zawsze możemy z nimi zrobić, to dokonać wyboru, co my z nimi chcemy zrobić. Czyli właśnie, czy chcemy je zostawić, czy chcemy się im przyjrzeć, czy chcemy je troszkę włożyć w to uwagi, a więc energii, tak? Na przykład, jeżeli przytrafia nam się emocja radości, bardzo przyjemna, no to chcemy ją troszeczkę, na przykład w danym momencie
przedłużyć,
tak? Więc jak mówię o wyborze, to właśnie mówię o decyzji, co my teraz chcemy z tym zrobić?
No właśnie, bo ja bardzo często słyszę też od różnych znajomych takie wypowiedzi, że no nie mogłem dzisiaj zasnąć. Całą głowę myśli różnych miałem i całej nocy nie przespałem, bo nie mogłem wyłączyć tych myśli. Mm-hmm. To tego ma nas uczyć też uważność, żeby w pewnym momencie powiedzieć sobie stop, ja teraz muszę spać.
Jak powiemy w ten sposób, to nie wiem, czy zaśniemy, aha, że teraz muszę spać, ale uważność jest tak, ten efekt w postaci lepszego snu jest jednym z zarejestrowanych pozytywnych efektów rzeczywiście bycia uważnym. Ponieważ umiemy zaobserwować to, co się z nami dzieje i umiemy się przełączyć z umysłu, na przykład na oddech, na ciało. To nas relaksuje i łatwiej zasypiamy.
Wiemy już, że jeżeli wykonujemy zbyt wiele rzeczy mechanicznie, czyli bez namysłu, bez czucia tego po prostu, co robimy, no to to życie staje się wyblakłe po prostu.
Tak.
A jeżeli będziemy się starać naprawdę teraz, nie wiem, chociaż chwilę dziennie poświęcić temu odczuwaniu właśnie świata, czy przyglądaniu się, to co dobrego może nas spotkać?
Na korzyści jest bardzo wiele. Powiedziałyśmy już wcześniej o tym, że wzrasta nasza świadomość siebie. Mhm. Zyskujemy taki głęboki kontakt ze sobą. Zyskujemy wgląd w nasze emocje, w nasze potrzeby, w nasze myśli. W związku z tym też wzrasta nasza umiejętność radzenia sobie z tymi emocjami, bo jeżeli już je zauważamy, no to też możemy coś z nimi zrobić. Bardzo często w ogóle nie mamy świadomości, że my jakąś emocję odczuwamy. No jak nie mamy, no to w ogóle nie możemy w żaden sposób zrobić czegoś, żeby sobie ułatwić poradzenie sobie z nią. Mamy lepszy kontakt z naszym ciałem, mamy lepszy kontakt z innymi ludźmi. Pogłębia się tak naprawdę też nasza taka życzliwość i empatia i wobec nas samych, i wobec innych ludzi, kiedy rezygnujemy z pewnych założeń, ocen i naprawdę jesteśmy w kontakcie ze sobą i z innymi po prostu z ciekawością, tak? Ta jakość relacji się zdecydowanie poprawia. Nasza ze sobą się też poprawia i nasza z innymi. Wzrasta też umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnościami. Wzrasta też taka umiejętność reagowania mniej emocjonalnie na różne sytuacje.
Aha, czyli taki bardziej stoicki spokój potrafimy zachować.
Tak, tak, tak. Rzeczywiście takie efekty są zauważane.
A ja bym chciała też jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, czy też może zapytać, bo wiem, że my ludzie, tutaj taka bardzo duża generalizacja, kiedy jest nam źle, albo kiedy czujemy właśnie potrzebę, żeby trochę to swoje życie zmienić, to też mamy tendencję do tego, żeby upatrywać w jakiejś każdej metodzie cudotwórca tak naprawdę. I chciałam...
Recepty, tak?
Tak, na wszystko. I ja chciałam zapytać, czy to jest tak, że mimo tego, że my jesteśmy uważni, że będziemy teraz to praktykować, że będziemy się przyglądać, chociaż chwilę poświęcać uważności codziennie, to oczywiście nie znikną trudne sytuacje z naszego życia, to jest prawda?
Nie znikną. Nie znikną, być może będziemy mieć nieco inny stosunek do tych trudności. Być może będziemy mieli umiejętność poradzenia sobie z nimi, ale oczywiście nie znikną. Czy jeżeli mamy taki cel, żeby praktykować uważność po to, żeby nie mieć w życiu trudności, kryzysów, pytań bez odpowiedzi, to możemy się mocno rozczarować. To jest sposób przyglądania się temu, co jest, dokładnie takim, jakie jest. Więc jeżeli coś jest dla nas trudne, to po prostu jest trudne. Więc kłopoty, problemy, trudności nie znikają, ale my mamy większy spokój w sobie.
Dystans.
Tak,
znaczy, nie, w sumie to może się kłócić nawet z uważnością.
No tak, ale ja bym powiedziała o spokoju. O spokoju takim, tak? Na przykład spokój mimo niepokoju. Może to się wydawać takie niewiarygodne, ale tak dokładnie jest, że mimo że mamy jakiś niepokój w jakiejś sprawie, możemy być spokojni, że to minie, albo sobie z tym poradzimy.
Czyli po prostu, że jesteśmy.
Tak.
Myślę, że dużo już powiedziałyśmy i myślę też, że tak naprawdę to jeżeli ktoś chciałby faktycznie uczyć się tej uważności albo powrócić do tego, co przecież naturalne, to może tak to nazwijmy, no to też potrzebny jest jakiś plan, albo niektórym wystarcza sama teoria i sami potrafią to zamienić w praktykę, a inni potrzebują jakichś przewodników, osób, które na przykład będą pilnowały, żeby tej uważności się uczyły i powiedzą jak po prostu, bo my dzisiaj mówimy tak teoretycznie, natomiast w praktyce, no to po prostu trzeba to poczuć i zobaczyć. Ktoś nam musi powiedzieć, co mamy w danej chwili robić, albo nie robić czego. I jest taka metoda, zresztą pani dzisiaj już wspominała o mindfulness, to też jest bardzo popularna teraz nazwa, wszędzie z wszelkich czasopism, stron internetowych właśnie związanych choć trochę z psychologią, też ta nazwa do nas macha wręcz. No to właśnie, sprawdzamy dzisiaj, co to jest to mindfulness i na czym polega ta metoda właśnie nauki uważności, a o to pytamy Sylwię Rogal-Marciniak, certyfikowaną nauczycielkę metody mindfulness.
Mindfulness to jest doświadczenie, tak nawet o tym mówi twórca metody, czyli Jon Kabat-Zinn, a w związku z tym, że to jest doświadczenie, w dodatku bardzo osobiste doświadczenie, to trudno to w zasadzie wyjaśnić i trudno to zdefiniować.
Ja wiem, że twórca tej metody stworzył taką klinikę redukcji stresu.
Można powiedzieć, że ta redukcja stresu to jest pewne, nawet powiedziałabym, zawężenie tego, jakie są efekty regularnej praktyki mindfulness, bo jeżeli w ogóle mamy mówić o tym, że ma to coś dawać,
tak,
to warunkiem dawania jest inwestycja. Jeżeli nie będzie tej inwestycji, albo jeżeli będzie jakaś, powiedzmy, niewielka inwestycja z naszej strony, to też i takie będą te zwroty, czyli te efekty tej metody, bo ta metoda jest niezwykle skuteczna i nawet wszystkie badania, których w tej chwili jest już na świecie bardzo, bardzo dużo, one pokazują bardzo wysoką efektywność tej metody, nawet powyżej 90%, ale bardzo często też te wysokie wyniki badań są w badaniach robionych u osób, które tak naprawdę bardzo potrzebują sobie pomóc, czyli na przykład u ludzi z depresją, u pacjentów onkologicznych czy z chronicznymi bólami. To są ludzie, którzy stoją w pewien sposób pod ścianą, i oni są w stanie się zaangażować, tak? Bo oni w tym widzą ogromny sens. I kiedy się zaangażują, kiedy w pełni się zaangażują w tą praktykę, to też mają wtedy tak duże właśnie efekty i zwroty z tego praktykowania uważności. Normalnie to jest 8 tygodni regularnej, codziennej, minimum 30-minutowej praktyki. I wtedy mamy faktycznie te szeroko opisywane efekty, efekty w postaci redukcji stresu, ale też w postaci przede wszystkim większej samoświadomości dotyczącej własnych emocji, własnych potrzeb, dotyczące takiej obecności we własnym życiu, obecności i przytomności, co oznacza też wiedzy o sobie, co mi służy, a co nie, i podejmowania wyborów zgodnie z tą wiedzą.
Czyli może opiszmy, jak wygląda ta praktyka właśnie, skoro sama definicja jest dosyć płynna i trudno wytłumaczyć też, czym jest mindfulness, to powiedzmy, że przychodzi człowiek do nauczyciela mindfulness i co?
I dostaje konkretne instrukcje, podąża bardzo szczegółowo opisaną drogą. W czasie trwania tej drogi dostaje konkretne formy medytacyjne, nazwane praktyką formalną i nieformalną, które to pod okiem tego nauczyciela ćwiczy, czyli po prostu praktykuje medytację, przy czym jest to medytacja zupełnie świecka i są to bardziej ćwiczenia skonstruowane w nieprzypadkowej kolejności, w nieprzypadkowy sposób, które po prostu rozwijają te właśnie kompetencje związane z życzliwością, z nieocenianiem, ze świadomością siebie, a w konsekwencji także właśnie z redukowaniem swojego stresu, czy też większym wyczuciem balansu i równowagi w swoim życiu właśnie dzięki tej samoświadomości, która się rozwija wewnątrz umysłu. Tak naprawdę jest to prosta metoda, wystarczy wziąć jakąś formę medytacyjną, zacząć ją regularnie praktykować. Natomiast jeżeli mówimy o jakby pełnej formie, to jest ona w taki sposób skonstruowana, że jest skonstruowana w jakby pakiecie, który bazuje na tym terminie 8 tygodni, ponieważ właśnie te 8 tygodni jest w stanie wypracować pewien nawyk w postaci potrzeby tej praktyki.
Czyli to jest jakby minimum takie, które ma nam działać długofalowo.
Tak, po prostu ma przynieść te efekty, o których jest mowa. Jeżeli to będzie krócej albo mniej regularnie, to wtedy nie ma gwarancji tych efektów. Znaczy tej gwarancji tak naprawdę nigdy nie ma, bo to zależy od bardzo indywidualnie od predyspozycji człowieka, który w tym bierze udział. Ale z tego, co ja nawet mogę powiedzieć z własnych obserwacji osób na kursach uważności, to widzę bardzo dużą zależność jednak od tego czasu i od ilości jakby godzin, minut poświęconych na tą praktykę bycia ze sobą. To znaczy, im dłużej ktoś ćwiczy, im bardziej się angażuje w te ćwiczenia, czyli faktycznie konsekwentnie i codziennie je powtarza, to koło 5., 6. tygodnia ta osoba sama bardzo widzi te swoje efekty i umie o nich mówić, umie je nazywać. Rodzi się pewna taka samoświadomość. Niby nie zmienia się nic w życiu tej osoby, a tak naprawdę zmienia się bardzo wiele, bo zmienia się jej indywidualne podejście do siebie i do swojego życia.
No i jeżeli ktoś chciałby spróbować tej formy pracy ze sobą zupełnie za darmo, to jest ku temu okazja.
25 stycznia jest tydzień otwarcia, cały tydzień będą darmowe zajęcia, warsztaty, będzie można wypróbować tej metody. Tak więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na ulicę Dowborczyków 17, a rezerwację poprzez stronę internetową centrumholi.pl.
No to teraz Państwo są bardzo dobrze poinformowani o tym, co zrobić. Jeżeli mieliby Państwo ochotę właśnie potrenować tę uważność. Matka, już jest późna pora i maile do nas przyszły, a myśmy zupełnie nie zdążyły odpowiedzieć na te maile, to bardzo szybko jeszcze przytoczę jeden. Pan Jakub pisze do nas, że idea uważności wydaje się bardzo ciekawa. Stopienie z rzeczywistością i teraźniejszością może być oczyszczającym przeżyciem. Ale mam pytanie. Rozumiem, że będąc uważnym nie powinno się niczego oczekiwać, bo wykonywana uważnie czynność jest celem w samym w sobie i nie wykracza w przyszłość. Ale jak jest z ocenianiem? Z tego, co usłyszałem, to będąc uważnym się nie ocenia. Czy bycie uważnym wyklucza ocenianie? Jeśli tak, to dlaczego? To teraz mamy minutkę na odpowiedź.
Tak. Brak oceny jest celem. Natomiast jeżeli okazuje się, że wchodzimy w daną sytuację z oceną, też dobrze to zauważyć, że tak, oceniamy, to też jest uważność.
Czyli jakby, przepraszam, wejdę w słowo, samo ocenianie na przykład, no musimy ocenić, że coś nas boli na przykład, albo że jednak nie przepadamy za daną osobą, no to jest już jakaś ocena, że nie za bardzo ta osoba, no jest niefajna po prostu. Czy to jest coś złego? Chyba nie.
Ja bym powiedziała, że to nawet nie jest ocena, to jest obserwacja. Mhm. Tak? Obserwacja jakichś emocji u siebie. I w uważności chodzi o to właśnie, żeby obserwować, zauważać. Ocena mi się bardziej kojarzy z dobrze, niedobrze, w tym sensie.
Czyli to
dobrze, że czuję przyjemność, to źle, że czuję złość, tak? A my po prostu obserwujemy, że czujemy złość.
Czyli na przykład ocena w kontakcie z drugą osobą, to nie o to chodzi, żeby myśleć, Katarzyna jest głupia, tylko żeby pomyśleć, ja czuję złość, kiedy ona jest koło mnie, tak?
Na
to o to chodzi, o takie rozgraniczenie, tak? Mm-hmm. Że może ona nie jest głupia, ale ja po prostu nie przepadam za nią. No i tak.
My z reguły, to jest ocena osoby czy sytuacji, ale też chodzi o to, żeby nie oceniać tego, co się w nas pojawia. Na przykład, tak, zezłościłem się na tą osobę. To jest niefajne, że się nie zezłościłem. Nie wiem, czy to jest niefajne. Po prostu się zezłościłem, tak?
I tak jest. I tak jest życie po prostu. I można się złościć, tak? Czasami.
Złość jest sygnałem. Każda emocja jest jakimś sygnałem.
To chyba musimy zrobić jeszcze oddzielną audycję też o emocjach w ogóle. To już tak wpadł nam teraz pomysł do głowy. Myślę, że jest fajne. Państwo do nas mogą pisać nie tylko w trakcie trwania audycji. Można pisać przez cały tydzień na radioterapia@radioloc.pl. Jeżeli mają państwo na przykład jakąś sprawę, którą warto poruszyć też na antenie, albo swój problem, albo różne przemyślenia, to proszę pisać. Ja sprawdzam skrzynkę mailową codziennie. Można pisać. A dzisiaj gościem w radioterapii była pani Agata Wilska, która jest psychoterapeutką i psychologiem, tak powiem.
Dobranoc państwu, było mi bardzo miło się z państwem spotkać dzisiaj.
Magda Duda, dobranoc.